Słowo, które przygotowałem na dzisiaj, jak rozumiecie, jest słowem okolicznościowym, więc będzie mówić o prześladowaniach. A werset, który będzie podstawą mojego kazania, to Ewangelia Jana, rozdział 15. Ewangelia Jana, rozdział 15, werset 20. Jana, Ewangelia, rozdział 15, werset 20. Jeśli mnie prześladowali, powiedział Jezus, i was prześladować będą. Dalej mówi, jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać będą. Cztery ważne myśli, które brzmią w tym wersecie, brzmią w tym tekście, to cztery twierdzenia, mnie prześladowali, powiedział Jezus. Drugie, was będą prześladowali. Trzecie stwierdzenie, moje słowo zachowali. I czwarte, wasze zachowywać będą. Przyjrzyjmy się tym czterem stwierdzeniom. Po pierwsze, Jezusa prześladowali. Gdybyśmy na tym się chwilę zastanowili, ktoś się powiedział, to jakiś absurd, to jakiś po prostu paranoja. Jezusa prześladować? Jezusa prześladować, uzdrawiał chorych, tak czy nie? Podnosił słabych, tak czy nie? Karmił głodnych. Tak czy nie? Okazywał współczucie cierpiącym. Tak czy nie? Przebaczał grzechy żałującym. No to gdzie w tym sens? Jaki sens jest w tym, żeby taką osobę prześladować? Może współczesny świat by powiedział, a gdyby dzisiaj Jezus przyszedł na tą ziemię, no to dzisiaj byśmy Go przywitali w Jezus Mobile, oddali Mu pokłon. Byłby szanowany, podziwiany. Dalibyśmy mu jakiś pałac do mieszkania. Pomógłby nam zrobić porządek na tej ziemi, uzdrowiłby chorych, rozprawiłby się z COVID-em. No byłoby pięknie, cudownie. Jezus byłby przez ten świat współczesny doceniony, może. A rzeczywistość jest zupełnie inna. Pismo nam mówi, Jezus nam mówi, że kiedy on przyszedł na tą ziemię, to był prześladowany. Jest w tym jakaś logika? A może posłużę się takim przykładem. Wyobraź sobie, że śpisz smacznie w swoim łóżku w środek nocy, masz miły sen i nagle ktoś wchodzi do twojego pokoju i prosto w oczy świeci ci mocnym, jaskrawym światłem. Jaka byłaby twoja reakcja? Czy zdarzyło ci się to kiedyś jako młodzieńcowi, że mama wtargnęła do pokoju i zaświeciła światło, wstawaj leniuchu do szkoły? Nasza reakcja byłaby oczywista. Nie spodobałoby nam się to, że ktoś nam zaświecił w środku nocy ostre światło w nasze oczy. Nasza reakcja byłaby jednoznaczna. A co by było, gdyby tak się zdarzało przez ten miesiąc codziennie? Gdyby mocne światło uderzyło w ciemność. Pomyślcie, prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Życzenia sobie świąteczne wysyłamy tym tekstem. Czy do końca rozumiemy znaczenie tych słów i do końca rozumiemy przekaz, który jest w tym słowie? Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy. Pomyślmy o tym, że świat, w którym żyjemy, jest pogrążony w egipskich ciemnościach. I nagle na ten świat przychodzi światło świata. Jaka może być reakcja ludzi, którzy żyją w ciemności, mają umiłowanie ciemności i zderzają się z taką światłością? Jaka może być ich reakcja? Więc kiedy się pytamy, za co był prześladowany Chrystus, spróbuję odpowiedzieć Ewangelią. Po pierwsze, Chrystus był prześladowany za to, że oświecił system religijny okresu drugiej świątyni. Już minęło 1400 lat od założenia judaizmu. Pomyślcie sobie, w międzyczasie została wybudowana świątynia, zburzona świątynia, odbudowana. Powstała instytucja uczonych w piśmie, kapłaństwo z przywództwa duchowego zmieniło się w przywództwo polityczne. W tym czasie już ustanawiani byli kapłanami, arcykapłanami ludzie, którzy nawet nie pochodzili z tej linii. To była po prostu czysto polityczna sprawa. To Rzym decydował, kto będzie arcykapłanem w Jerozolimie w okresie, kiedy była niewola rzymska, panowanie Rzymu. I nagle przychodzi na to wszystko Jezus i wypowiada takie zdania. Ewangelia Mateusza, 15 rozdział, wersety od 1 do 6. Ewangelia Mateusza, 15 rozdział, 1 do 6. Wtedy przystąpili do Jezusa faryzeusze oraz uczeni w piśmie z Jerozolimy, mówiąc: dlaczego uczniowie Twoi przestępują naukę starszych, nie myją bowiem rąk, gdy jedzą? On zaś odpowiadając rzekł im, a dlaczego to wy przestępujecie przykazania Boże dla nauki waszej? Wszak Bóg powiedział: czci ojca i matkę, oraz kto by złorzeczył ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. A wy powiadacie: ktokolwiek by grzekł ojcu lub matce, to co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę. Nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Tak to unieważniliście Słowo Boże przez naukę swoją. Obłudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz w słowach: lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest daleko ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Wyobrażacie sobie, jak brzmiały te słowa w uszach uczonych w piśmie i faryzeuszy? Ludzi, którzy wspierali kult świątynny, popierali to, co się dzieje w świątyni, popierali arystokrację tamtych czasów, która kolaborowała z Rzymianami. Przekraczacie przykazania Boże dla nauki waszej. Dalej, unieważniacie Słowo Boże dla nauki własnej. Czy głosicie nauki, które są ludzkimi nakazami? To powiedział Jezus do ludzi, do przywódców religijnych tamtych czasów. I na koniec powiedział, podsumowując: lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest daleko ode mnie. Jakaż mogła być reakcja przywódców religijnych na takie słowa? Czy dzisiaj przywódcy religijni, gdyby usłyszeli takie słowa od samego Jezusa, wpadliby w zachwyt? Jaka byłaby dzisiaj reakcja ludzi, którzy słyszeliby takie słowa swojej pobożności i duchowości? Lud ten czci mnie wargami, ale serce dalekie jest ode mnie. Dalej Jezus powiedział: daremnie mi cześć oddajecie. To nie ma żadnego znaczenia. Stworzyliście zewnętrzny system religijny, który w żaden sposób nie dotyka istoty sprawy. Ten system religijny kompletnie nie dotyka tego, o co Bogu chodzi. Nie daliście mi serca, daliście mi przepisy, daliście mi zwyczaje, daliście mi rytuały, daliście mi, nie wiem, wasze wyobrażenie religii. Kompletnie to się mija z tym, co jest Bożą wolą i Bożym przeznaczeniem. Eseńczycy już dawno zawinęli się z Jerozolimy, machnęli na to wszystko ręką, emigrowali do Kumram i tam stworzyli już swoją wspólnotę bardzo radykalnego judaizmu. A więc po pierwsze, Jezus był prześladowany, bo obnażył płyciznę religijnego systemu czasów drugiej świątyni. Po drugie, oświetlił grzechy przywódców religijnych. Nie będę tego czytał, to jest dłuższy fragment. Cały 23 rozdział Ewangelii Mateusza o tym mówi. Przeczytajcie sobie w domu na spokojnie tę mowę. Ale słowa, które wypowiedział Jezus, diagnozę, którą postawił przywódcom religijnych tamtych czasów, spowodowało to, że został znienawidzony przez tych, którzy rządzili świątynią i rządzili w Jerozolimie. Został znienawidzony. Powiedział do nich: po pierwsze, lubicie zaszczyty i tytuły. Po drugie powiedział: jesteście ślepymi przewodnikami. Po trzecie powiedział raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy: biada wam, obłudnicy, jesteście fałszywi. Jezus to mówił prosto do nich, prosto w oczy. Jesteście fałszywi, jesteście obłudni. Na zewnątrz wyglądacie pobożnie, ale wewnątrz jesteście pełni obłudy i bezprawia. Żyjecie w grzechach, a udajecie pobożnych. Podsumował ich słowami: węże, plemię żmijowe, rozsiewacie jad. Wasza nauka to jest śmierć, wasza nauka to jest jad. Na końcu powiedział: jesteście jak groby pobielane. Kto się ich dotknie, staje się nieczysty. Rozumiecie, rozumiemy, jaka mogła być reakcja tych przywódców? Chcieli zgasić to światło, a jeszcze wcześniej powiedział, jesteście chciwi. Jesteście chciwi, żądacie dla siebie zaszczytów, żądacie dla siebie pałace, żądacie dla siebie bogactwa, a macie być sługami. Jak to się ma w stosunku do kapłaństwa Aaronowego? Jak to się ma w stosunku do kapłaństwa z Nisadoka, sprawiedliwego kapłana za czasów Salomona i Dawida? To było coś okropnego, to było nie do przyjęcia. Ta opinia Jezusa na temat przywódców religijnych tamtych czasów spowodowała nienawiść tych ludzi do osoby Chrystusa. Po trzecie, Jezus oświetlił grzechy zwykłych ludzi. To nie tylko przywódcy religijni, ale Jego światło było tak mocne, tak potężne, że rzucił to światło na życie ludzi w tamtych czasach. Gdziekolwiek się pojawił, była reakcja. Jezus był osobą, obok której nie można było przejść obojętnie. Ewangelii Jana w 3 rozdziale od 19 do 21 wersetu czytamy: na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat. Na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Jeżeli ktoś miłuje ciemność, lubi żyć w ciemności, lubi żyć w nocy i dostanie ostre światło w swoje oczy, jego reakcja może być jedna – nienawiść. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła, nie zbliża się do światła. To jest wprost powiedziane – nienawidzi światła. Każdy, kto źle czyni, nienawidzi światła. Dalej jest powiedziane, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Jezus oświecił uczynki ludzi tamtych czasów. Nie wiem, czy pamiętacie Piotra na łodzi, kiedy nie mogli złowić ryby, a później nagle złowili ryby. To nic tam Jezus nie wzywał nikogo do pokuty. Jezus praktycznie nic nie mówił w tym momencie o zmianie życia. A Piotr padł do jego nóg, powiedział: odejdź odstąp ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Skąd to się wzięło? A więc światło, które było w Jezusie, oświeciło grzeszność Piotra. Ale Piotr zareagował w sposób prawidłowy i właściwy. Zbliżył się do tej światłości, uznał swoją grzeszność. A jeżeli ktoś nie chciał uznać swojej grzeszności, jego reakcja mogła być tylko jedna – zgasić to światło. W piekle odezwał się krzyk, krzyk szatana i hordy demonów – zgaśmy to światło. Kiedy mówimy o tym, kto prześladował Jezusa i kiedy mówimy o tym, za co był Jezus prześladowany, to możemy to podsumować jednym słowem – szatan. Szatan, który jest księciem ciemności, który żyje w ciemności, kocha ciemność i utrzymuje ludzi w ciemności. Ale też musimy być uczciwi i sprawiedliwi. Szatan nie przyszedł osobiście, nie wziął młota, nie wziął gwoździ i nie bił je w ręce Jezusa. Zrobili to ludzie. Zrobili to ludzie. Zrobili to konkretni ludzie w konkretnym czasie historii. A więc z jednej strony mamy tego, który jest księciem ciemności, diabła i szatana, ale z drugiej strony mamy ludzi, którzy są poddani księciu ciemności i wykonują jego wolę, ponieważ nienawidzą światłości. Ponieważ ukochali ciemność, ponieważ ciemność im odpowiada, ponieważ w tej ciemności chcą żyć i nie można tego pogodzić. Jeżeli ktoś kocha ciemność i chce żyć w ciemności, nie może miłować Jezusa. Nie może miłować Jezusa, bo Jezus jest prawdziwą światłością. Jego światło oświeca najgłębsze zakamarki naszej duszy. Prowadzi nas do opamiętania. To światło prowadzi nas do głębokiej refleksji. To światło prowadzi nas do tego, że padamy jak Piotr i mówimy: Panie, odstąp, bo jestem człowiek grzeszny. Ale wtedy Jezus wyciąga swoją rękę i mówi: chcę Ci przebaczyć. Ludzie prześladowali Jezusa, ponieważ Jego światło było tak mocne. Ponieważ jego światło było tak jaskrawe, że oświetliło ich duchową pustkę, ich duchowe ubóstwo. Oświeciło ich grzechy, oświeciło ich życie w ciemności. Oświeciło ich to, że umiłowali ciemność. Kiedy byśmy kontynuowali tę myśl, dlaczego ludzie prześladowali uczniów Chrystusa, chrześcijan, ta myśl ma swoją kontynuację. Po pierwsze, kiedy Jezus wygłaszał kazanie na górze w Ewangelii Mateusza 5,14 powiedział: wy jesteście światłością świata. To zdanie, ta myśl się powtarza. Wy jesteście światłością świata. A więc uczniowie Jezusa stali się światłością świata. Gdy to światło, którym jest Chrystus, odeszło do nieba, odeszło do Ojca, uczniowie stali się światłością świata. A więc światłość jest kontynuowana, światło świeci dalej. Ale teraz już w ciele Chrystusa, w uczniach Chrystusa. Jaka może być reakcja na światło, które niosą uczniowie? Jaka może być reakcja? Reakcja będzie bardzo podobna. Po pierwsze, uczniowie Chrystusa, którzy w miejsce Chrystusa stali się światłością tego świata. W miejsce Chrystusa stali się światłością tego świata. Są prześladowani za zbawczy ekskluzywizm. Piotr, kiedy przemawiał do przywódców tamtych czasów, powiedział, to jest Dzieje Apostolskie 4:12, i nie ma w nikim innym zbawienia. Albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Czy Piotr wymyślił to zdanie? Piotr kontynuował to, co powiedział Jezus. Jezus powiedział, jestem droga, prawda i życie. I nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Piotr powtórzył tylko to, co wcześniej powiedział Boży Syn. Jaka może być reakcja ludzi, którzy wierzą inaczej, którzy wierzą w własnego Boga, którzy mają swoich proroków, którzy mają swoje systemy religijne, jeśli chrześcijanie w imieniu Jezusa mówią, że nie ma w nikim innym zbawienia. Tym samym wskazują na to, że inne wyznania nie są drogą do Boga. Nie doprowadzą żadnego człowieka do Boga. Musimy zrozumieć, jak dotyka to ta prawda ludzi innych religii, innych wyznań. To znaczy, że mamy pójść na kompromis zbawczy? Pomyślcie, to znaczy, że mamy pójść na kompromis zbawczy? To znaczy, że mamy przyjąć koncepcję Wielkiej Góry, na którą można wejść różnymi drogami? Nawet współcześni ewangelikalni liderzy nie chcą się jednoznacznie wypowiedzieć w tym temacie. Boją się albo nie chcą powiedzieć w różnych okolicznościach, że tylko Jezus. Słyszałem to. Tak jakby zostawiali sobie margines, tak jakby powiedzieli, owszem, możesz być wyznawcą innej religii, ale zaakceptuj Jezusa jako proroka, zaakceptuj Jezusa jako nauczyciela. Większość religii włącza Jezusa gdzieś w swój system religijny. Jest dla nich nauczycielem, jest dla nich prorokiem, jest dla nich autorytetem moralnym, ale nie jest Chrystusem, nie jest Synem Bożym, nie jest Zbawicielem. Za zdanie nie ma innej drogi do Ojca. Za zdanie nie ma w nikim innym zbawienia, tylko w imieniu Jezus chrześcijanie umierają. Jeśli my pójdziemy na kompromis zbawczy, to znaczy, że mówimy Chrystus, Chrystusie, po co Ty w ogóle przychodziłeś na tą ziemię? Jeśli pójdziemy na kompromis zbawczy, to tych, którzy oddali swoje życie i nie wyparli się wiary, stawiamy ich w jakimś świetle. To przecież mogli złożyć tę ofiarę cesarzowi. Mogli sypnąć ten popiół, to kadzidło na ten ogień. Dlaczego musieli być torturowani i dlaczego musieli ponosić śmierć? Przecież byśmy ich jakoś wytłumaczyli. Bracia, siostry, kompromis zbawczy jest czymś strasznym. Prowadzi, że chrześcijaństwo traci swoje znaczenie. Przestajemy być światłością świata. Jesteśmy solą, która zwietrzała, która już nic nie ma światła do zaoferowania oprócz kolejnej religii. Kolejnej religii. Kolejna rzecz, za którą chrześcijanie byli prześladowani, to to, że żyli w światłości, a ich standardy moralne przewyższają znacznie standardy moralne innych religii. Może nie do końca sobie zdajemy sprawę, ale przeczytajmy fragment. Efezjan 5 rozdział 8:14. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Potwierdzenie tego, co powiedział Jezus, potwierdza to apostoł Paweł, teraz jesteście światłością w Panu. I dalej mówi, postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Bo to nawet wstyd mówi, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. To jest kontynuacja tej myśli, którą przedstawiam. Wszystko to dzięki światłu wychodzi na jaw. Chrześcijanie zawsze byli wyrzutem sumienia dla świata. Ich postawa nie tylko w obliczu prześladowań, ale ich etyka, ich moralność w obliczu świata, w którym żyli, zawsze budziła zdziwienie, a często i sprzeciw. Postępujcie jak dzieci światłości, a cechami dzieci światłości jest dobroć, sprawiedliwość i prawda. Gdy kierujemy się tymi trzema zasadami w życiu, dobrocią, sprawiedliwością i prawdą, znajdziemy się w miejscu, w którym ktoś nas będzie nienawidział. Wiele lat temu, kiedy jeszcze pracowałem jako monter urządzeń telekomunikacyjnych, była nas brygada, kilka osób, ja byłem niedawno po nawróceniu, oddałem swoje życie Chrystusowi i kierownik naszej grupy miał często taki zwyczaj, że wcześniej wychodził z pracy. Zabierał się, wychodził i wtedy mówił, jak będzie dzwonił szef, wyższy szef, to powiedzcie, że jestem na robocie. No i to już było wiadomo, że jest na robocie i większość tak mówiła, ale pewnego dnia ja odebrałem telefon i powiedziałem zgodnie z prawdą, że zabrał się i poszedł do domu. No, jak wiecie, już więcej nigdy nie powierzył mi żadnej takiej sprawy do załatwienia, ale nie był zadowolony z tego. Pomyślmy, czy my jesteśmy w stanie dzisiaj mówić prawdę. Czy nie przyjęliśmy zasady, że można skłamać, bo możemy prawdą komuś zrobić krzywdę? Czyż nie jest to fałszywe myślenie? Prawdą czasami może zrobić komuś krzywdę. Ale czy a kłamstwem robisz krzywdę komu? Pomyśl, że nasze kłamstwo powoduje to, że ludzie nie chcą słuchać Ewangelii. Ponieważ czym my się różnimy? Czym nasze wyznanie różni się od innych? To wysokie moralne standardy uczniów Chrystusa powodują to, że ludzie chcą się w ogóle zastanowić nad istotą ewangelicznego chrześcijaństwa. Jeśli my te standardy porzucimy, jak powiedziałem wcześniej, stajemy się solą, która zwietrzała, światłem, to rozgasło. Jak Jezus powiedział, nadajecie się tylko, żeby nas, nadajemy się, żeby nas do ziemi rzucić, a może nawet i zdeptać, bo nie przynosimy efektu. I trzecia rzecz, o której chcę wspomnieć, jeżeli chodzi o uczniów Chrystusa, co powodowało, że byli narażeni na niezrozumienie, na prześladowanie, to oddzielenie od świeckiego stylu życia. Chcę to bardzo mocno powiedzieć, chrześcijanie żyli w tak zdemoralizowanym świecie, że byli oddzieleni od tego zdemoralizowanego świata. W 2 Koryntian 6, 14, 18 czytamy fragment, który nam o tym mówi. Ja tylko przeczytam werset 17, jak gdyby konkluzję tego całego fragmentu. Możecie w domu sobie to doczytać. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie. I dalej, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi wszechmogący Pan. Chrześcijanie bardzo poważnie traktowali ten fragment. Te fragmenty to są kompilacją różnych fragmentów ze Starego Testamentu. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie. Chrześcijanie, starożytni chrześcijanie, starożytny Kościół byli inni, byli niezrozumiali. Często funkcjonowali w ramach własnej wspólnoty. Nie chcieli mieć nic wspólnego z tym światem. System religijny, bałwochwalczy system religijny był niemoralny. Było wiele grzechów, które były dopuszczone w tamtym okresie. Chrześcijanie nie chodzili do greckiego teatru, nie chodzili na walki gladiatorów, nie chodzili do pogańskich świątyń na uczty, nie uczestniczyli w rytuałach i obrzędach, jeżeli chodzi o kult cesarza. Nie brali udziału w pogańskich biesiadach. To wszystko powodowało, że byli podejrzewani. o różne rzeczy. Byli podejrzewani o ateizm. Absurd. Byli podejrzewani o ateizm. Byli podejrzewani, że uprawiają jakiś zabobon. Byli podejrzewani o to, że dopuszczają się straszliwie niemoralnych czynów w własnym gronie. Te wszystkie niesłuszne oskarżenia spadały na nich. Ale oni rozumieli, żyli w takim świecie, że rozumieli, że muszą być od tego świata oddzieleni, ponieważ ich życie mogłoby być ciągle wystawione, narażone i skalane przez ten kontakt z tym pogaństwem, w którym się chrześcijaństwo zaczęło rozwijać. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jednym z filarów Kościoła opisanych w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale była wspólnota. Natomiast chrześcijanie w zamian mieli bardzo silną więź ze sobą. Tworzyli bardzo silną wewnętrzną wspólnotę. To tam spędzali większość swojego wolnego czasu. Oprócz wykonywania swoich obowiązków, a często byli to ludzie prości, nawet i niewolnicy. Więc bardzo dużo musieli pracować na rzecz swoich panów, ale cały wolny czas spędzali już w gronie braci, razem ze sobą. Ich zgromadzenie w wolnym dniu przebiegało od rana do wieczora. Byli razem, nabożeństwo, agapa, czyli wspólny posiłek, komunia, wieczerza pańska. Później dalej wspólnota. A na koniec brali wszystko to, co zostało, to, co zebrali i szli usługiwać ubogim. Rozdawali jedzenie, przynosili wodę, opatrywali ich rany, służyli. Tak kończyli swój dzień poprzez wspólnotę ze sobą, następnie usługiwanie tym, którzy czekali. A chrześcijanie przyjdą i przyniosą im coś do zjedzenia, przyniosą im błogosławieństwo. A więc jak powiedziałem, byli umocowani w bardzo pogańskim świecie. Bardzo silna była wspólnota między nimi. Dlatego byli źle spostrzegani, ponieważ nie uczestniczyli w tym wszystkim, czym uczestniczyło całe społeczeństwo. Spadały na nich różne oskarżenia i z byle powodu stawali się kozłem ofiarnym. Musicie to wiedzieć, z byle powodu stawali się tym, na których należało zrzucić winę. Nie było deszczu, była susza, winni są chrześcijanie. Był deszcz, była powódź, winni są chrześcijanie. Był głód, winni są chrześcijanie. Przegraliśmy wojnę, winni są chrześcijanie. Stawali się owcami ofiarnymi z każdego powodu. Każdy powód był dobry, by ich więzić, by ich prześladować, by ich torturować, by ich skazywać na śmierć. Chcę, żebyśmy to wiedzieli. I chcę, żeby to mocno zabrzmiało w tym miejscu. Jesteśmy pierwsi w kolejce. Pierwsi w kolejce. Prawdziwi uczniowie Chrystusa są pierwsi w kolejce. Jeśli będzie poszukiwana owca ofiarna lub kozioł ofiarny, jesteśmy pierwsi w kolejce. Może sobie nie zdajemy z tym sprawy. Wydaje się, że żyjemy w zachodniej cywilizacji. Żyjemy w cywilizacji, która ma swoje korzenie w chrześcijaństwie. Ale ta cywilizacja umiera na naszych oczach. Umiera. Dobra współczesnej cywilizacji, wolność zaczyna umierać. I musimy się liczyć z tym, że możemy stać się w każdej chwili obiektem nienawiści i obiektem prześladowania. Pozytywny wymiar tego, co powiedział Pan Jezus, jest taki, jeśli moje słowo zachowywali. I to jest ta dobra część mojego kazania. Moje słowo zachowywali. Zobaczcie, to nie tylko 12 apostołów. Dalej pada liczba 70 uczniów, dalej pada liczba 120 w górnej izbie i w końcu w liście do Koryntian pada liczba 500 braci naraz. Pomyślmy, Jezus zostawił przynajmniej 500 uczniów po sobie, wiernych uczniów przynajmniej, myślę, że ich było znacznie więcej. Zachowywali moje słowo, a tysiące było dotkniętych życiem Jezusa i nauczaniem Jezusa, jestem o tym przekonany. W czasie Jego misji tutaj na ziemi. Byli później przygotowani, gdy został wylany Duch Święty, aby przyjąć Ewangelię. A więc moje słowo zachowywali. A więc byli ludzie, którzy dali się oświecić. Byli ludzie, do których dotarło to światło. Byli ludzie, których światło Chrystusa oświeciło ich ciemne serca. Wyznali swoje grzechy. Uznali Go za Pana i Zbawiciela. Nawrócili się do Niego. Byli też ludzie, którzy podziwiali Jezusa, nazywali Go rabbi, nauczycielu, mistrzu, synu Dawidowy. Przyjmowali Go z honorami, oddawali Mu nawet pokłon. A więc mamy podział. Chrystus jako światło wprowadził ostry podział na ludzi, którzy nienawidzą Chrystusa i na ludzi, którzy kochają Chrystusa. Im bardziej jaskrawe światło, tym bardziej jaskrawy podział. Tym jest Kościół. Im bardziej jaskrawe światło, tym bardziej jaskrawy podział. Jeśli będziemy światłością świata, jeżeli światłość Chrystusa będzie w nas, jeśli będziemy zachowywać wysokie normy moralne, będą ludzie, którzy będą nas nienawidzić, ale będą ludzie, którzy dadzą się oświecić. Będą ludzie, którzy dadzą się oświecić. Będą ludzie, dla których staniemy się pewną zagadką i zadadzą sobie pytanie, co w nich jest. A my powiemy, w nas jest Chrystus, światłość tego świata. On świeci w nas, On świeci przez nas. Ludzie, którzy dzisiaj, chrześcijanie, nasi bracia, którzy dzisiaj cierpią dla Chrystusa, cierpią z tego samego powodu, z którego cierpiał Chrystus. Cierpią z tego samego powodu, z żadnego innego. Tylko ten powód prześladowań ma biblijne umocowanie. Cierpią, ponieważ stali się światłością dla tego świata. Dla świata pogrążonego w mrokach, dla świata pogrążonego w ciemności. Na ile jesteśmy w stanie, naszą odpowiedzialnością jest wesprzeć ich w modlitwie. Wiecie, bardzo trudno się tym wszystkim przejąć, żyjąc w zachodniej cywilizacji. Jest to dla nas takie odległe. Wczoraj próbowałem nad tym wszystkim rozmyślać, pozbierać myśli. Zadawałem sobie pytanie, na ile to jest w moim sercu. Zadałem sobie nawet pytanie, czy Kościół w Polsce, czy jest to jakieś ważne w ogóle dla Kościoła w Polsce? Czy to jest w ogóle ważne dla nas chrześcijan tutaj? Czego my doświadczamy z tych rzeczy? One nam się wydają jak baśń, wydają nam się tak odległe, wydają się nam tak nierzeczywiste. Ale jeżeli Duch Święty porusza nasze serce, to wierzę, że z serca staniemy, by się modlić o tych ludzi. By w modlitwie ich wspierać. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, pamiętajcie, że jesteśmy w pierwsi w kolejce. Jeśli będzie poszukiwany kozioł ofiarny, ewangelikalni chrześcijanie, uczniowie Chrystusa, ci, którzy przyjęli światło świata i sami stali się światłością, mogą stać się pierwszymi w kolejce do tego, aby na nich rzucić wszelkie oskarżenie, zrzucić wszelką winę i zaprowadzić ich do więzień i zaprowadzić ich do innych miejsc tortur i katusz. Niech nam dobry Bóg błogosławi. Bądźmy silni, bądźmy mocni w Panu.